Roman Brandstetter. Nie lubił pisać na kratkowanym papierze, albowiem kratka przypominała mu więzienie. Nie lubił pisać na liniowanym papierze, bo mu się zdawało, że jego myśl nagina się podświadomie do prostych, równobiegnących linii przez całą szerokość arkusza. A wiedział, że myśl ludzka nie jest ani prosta, ani równa. Lubił pisać na luźnych kartkach gładkiego papieru, drobnym pismem, o nagłych krzywiznach i meandrach, które jego wyobraźnia kojarzyła z zygzakowatym lotem jaskółek na tle szerokiego, otwartego i wolnego nieba. To opowiastka Dziwny sposób pisania, pióra Romana Brandstettera. To właśnie on jest bohaterem naszego spotkania. Zostawmy na chwilę tytułowy Dziwny sposób pisania, a przyjrzyjmy się bohaterce drugiego planu, a więc myśli ludzkiej, która, jak zauważa autor, nie jest ani prosta, ani równa. Myśli, która nie daje i nie chce wtłoczyć się w żadne ciasne więzienia i która nie daje się prowadzić utartymi szlakami. Błądzi, zatacza koła, ale jej zaletą nie do przecenienia jest poszukiwanie prawdy, szczerość, otwartość i wreszcie najważniejsza z nich – wolność. Roman Brandstetter zapewne należał do ludzi, dla których wolność myśli stanowiła jedną z najważniejszych wartości. Przekładała się na życiową uczciwość, na bardzo trudne, niepopularne wybory i wreszcie na odpowiedzialność za nie. Za tę wolność zresztą przyszło mu zapłacić bardzo wysoką cenę. Jak wysoką, przekonamy się, analizując życie Romana Brandstettera po roku 1946. Wtedy właśnie żydowski poeta i dramaturg przyjmuje chrzest. Mówi ksiądz dr Andrzej Turek, redaktor naczelny Tarnowskiego Oddziału Gościa Niedzielnego.
Warto sobie uświadomić pewien fakt. Mamy do czynienia z człowiekiem 40-letnim i nagle totalnie wszystko zmienia. No wszystko w całym swoim życiu. Żyd staje się katolikiem. Więcej, gorliwy syjonista przed wojną, człowiek, który potrafił wytoczyć proces o to, że ktoś tam sugerował, że ma przyjąć chrzest, stał się nagle człowiekiem wierzącym i ta wiara, ten chrzest, on jakoś jest taką głęboką cezurą rozgraniczającą wszystko. Nie możemy też zapominać, że dla prawowiernego Żyda stanie się katolikiem, no to oznaczało śmierć cywilną. I był to akt odwagi potwierdzanej przez konkretne wybory i decyzje życia w komunistycznej Polsce. Przecież właściwie ten chrzest zadecydował o tym, że go zdegradowano jako urzędnika państwowego. Był attaché kulturalnym w Rzymie, pracownikiem ambasady i nagle został odwołany. Został odwołany dlaczego? Poniekąd dlatego, że zrobił niewygodną dla władzy audycję o Mickiewiczu, a po drugie, i to był chyba najgłębszy motyw, że stał się katolikiem. Widziano w nim taki dobry materiał na proroka systemu, że Żyd z pochodzenia będzie miał szerokie pole do popisu, żeby pokazać, jaka ta nowa władza jest dobra, jak ten nowy porządek jest piękny. I nagle wszystko się zawaliło. Stał się katolikiem, stał się gorliwym katolikiem, osobą niezwykle wierzącą. I odwołano go, zdegradowano, odwołano go do Polski. Żegnał się z tym, co mu zawsze było drogie, Rzym, esencja katolicyzmu i kultury antycznej, jak mówię zawsze, drogiej Brandstetterowi. I tutaj przyjeżdża do Polski i otrzymuje propozycję lukratywną bardzo, willi w Szczecinie, w zamian za drobną przysługę napisania dramatu o Leninie. No, nie godzi się na to. Potem są różne szykany, zesłania, prześladowania. Chroni się w Zakopanem. Odsuwa się na ubocze. Wszystko to jest konsekwencją chrztu, czego zresztą nigdy nie żałował. To trwało aż właściwie do końca jego życia. Do końca był na marginesie, z którego mu się nie bardzo udało wyjść. I w jednym z listów do przyjaciela mówi, że najpierw był bity za Stary Testament, teraz za Nowy Testament, jakaś konsekwencja w tym wszystkim jest.
Prześledźmy drogę, jaką przebył ten erudyta, znawca Biblii, miłośnik kultury polskiej, judaistycznej i wreszcie antycznej, piszący w trzech językach. Warto zresztą wspomnieć, jak uczył się tych języków. Polskiego uczyła go matka. Romek miał wówczas 6 lat, a jego szczególnym elementarzem była Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wójka. Skądinąd ciekawe, skąd w żydowskim domu polska Biblia, zawierająca w końcu księgi Starego i Nowego Testamentu. Języka hebrajskiego z Pięcioksięgu Mojżeszowego uczył go znakomity prozaik hebrajski, dziadek, Mordechaj Dawid. A Greki uczył się w gimnazjum pod okiem surowego i ponoć nieprzyjemnego nauczyciela, który miał robić wszystko, aby zniechęcić do przedmiotu. Ale jak się okazało, bezskutecznie. Roman Brandstetter pochodził z inteligenckiej żydowskiej rodziny. Urodził się w Tarnowie na początku minionego stulecia. Wtedy teatr nie nosił jeszcze imienia Ludwika Solskiego, a na spacery chodziło się nie do parku, a do ogrodu strzeleckiego. Wtedy, co roku, niezmiennie z nadejściem zimy, na placu Sobieskiego pojawiał się czarnowłosy Węgier.
Człowiek ten od wielu lat zjawiał się punktualnie około świętego Mikołaja na placu Sobieskiego ze swoim wędrownym piecykiem i ręcznym wózkiem naładowanym workami kasztanów. Tarnowianie nadejście pory zimowej zwykli liczyć od dnia jego przybycia. Nadchodzi zima, medytowali. Węgier sprzedaje gorące kasztany. Ilekroć przechodziliśmy przez plac Sobieskiego, ojciec kupował mi kasztany. Sprzedawca zręcznie zwijał gazetę w trąbkę, odliczał 8 kasztanów za centa, wrzucał je do trąbki i po namyśle ten namysł za każdym razem trwał krótko, ale był momentem niezwykle ważnym. Wspaniałomyślnym gestem dokładał jeszcze jeden kasztan i wskazując na mnie, mówił łamaną polszczyzną: to małemu panu na zdrowie. A potem dmuchało się na te gorące kasztany, z trudem trzymało się je w palcach, obierało z trzeszczącej łupiny i ostrożnie wkładało do ust. Rozpływały się na języku jak masło. A dookoła było biało, śnieżnie i mroźnie. I bardzo, bardzo szczęśliwie.
Wędrówkę śladami Romana Brandstettera moglibyśmy zacząć przy ulicy Mickiewicza, vis-a-vis teatru. Właśnie tam prawdopodobnie znajdowało się mieszkanie Brandstetterów. O tarnowskich miejscach pisarza mówi dr Krzysztof Moskal z wydawnictwa diecezji tarnowskiej Biblos, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Z tego właśnie domu przy ulicy Mickiewicza prowadziły jego szlaki spacerów w Tarnowie na cmentarz żydowski, czy na Górę Świętego Marcina, czy do Parku Strzeleckiego, czy w końcu do niedalekiej szkoły, gimnazjum imienia Kazimierza Brodzińskiego, a także na lekcje gry na fortepianie, które okazały się dla niego bardzo ważne, ponieważ uczęszczał właśnie na te lekcje prowadzone przez służącą Brandstetterów Marynię, która prowadziła go tam koło katedry i tam właśnie na ścianie katedry pokazała mu krucyfiks, który wpłynął na jego pierwsze spotkanie z Chrystusem. Ta odległość między judaizmem a chrześcijaństwem była dla niego wtedy jeszcze zbyt wielka i on wspomina, że nawet do pewnego stopnia się obawiał, unikał, obchodził nawet katedrę z daleka, żeby tego krucyfiksu nie widzieć. On go niepokoił, nurtował. To właśnie było to pierwsze uderzenie, które zapoczątkowało tę jego długą drogę do chrześcijaństwa. Zresztą on nigdy nie wyparł się judaizmu. On uważał się nawet po przyjęciu chrztu za człowieka, który jest jakby w sytuacji mostu czy łuku, który się opiera na dwóch krańcach i były to dla niego dwa fundamenty, a nie w rzeczywistości, z których jednej musiał zostawić drugą.
Ciekawe, że gdybyśmy popatrzyli na Tarnów z góry albo wzięli mapę i połączyli linią trzy miejsca, żydowski cmentarz, mieszkanie Brandstettera i katedrę, to otrzymalibyśmy linię, która faktycznie wygina się w łuk i tworzy coś na kształt mostu. Na jednym krańcu Kirkut, a na drugim katedra, a mniej więcej w pół drogi między nimi mieszkanie poety. Z jednej strony grób pradziadka Abrahama, a z drugiej miejsce pierwszego spotkania z ukrzyżowanym Chrystusem. Z jednej strony wiara ojców, niewzruszona od wieków, co bardzo wyraźnie widać na żydowskim cmentarzu. Z drugiej gotycka katedra, gdzie właśnie miał zadrżeć w posadach świat 11-letniego Romana, gdzie zostało zasiane ziarno, które, jak się później okazało, dało niezwykły plon. I wreszcie z jednej strony bardzo mocne korzenie, każące sięgać daleko w głąb, nakazujące uważne i niepowierzchowne traktowanie wiary, a z drugiej strzelista katedralna wieża, odważnie tnąca przestrzeń, jakby za wszelką cenę chciała dosięgnąć nieba. Te dwa miejsca symbolizują dwa równie ważne dla pisarza, choć tak różne fundamenty, na których przez lata budował swój most, symbol pojednania.
Wielkie dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom upewnia mnie w przekonaniu, że moje odejście od judaizmu, moja zdrada, jak to by chcieli widzieć niektórzy, nie jest odejściem w znaczeniu dosłownym. ja dotykam obu krańców łuku. Ja czekam na ten wielki most.
Jeżeli przywołujemy ważne dla poety miejsca, to nie sposób pominąć tego, które było, jak pisał później, centrum jego świata. To miejsce, w którym leżała Biblia. W domu Brandstetterów nikt nigdy jej nie szukał, bo wszyscy bardzo dobrze wiedzieli, gdzie leży i zawsze mogli do niej sięgnąć. Roman, zaszczepiony miłością do Biblii przez dziadka Mordechaja Dawida, pozostał jej wierny do końca życia. A jak wielkie miała ona oddziaływanie i jak przemożny wpływ na przyszłego poetę, przekonamy się, czytając Krąg Biblijny. Tam także znajdziemy słynny opis pewnej grudniowej nocy roku 44, spędzonej w Jerozolimie. Nocy przełomowej, nocy biblijnej.
Skończyłem pracę po północy. Zapaliłem papierosa. Wstałem od stołu, rozejrzałem się po pokoju i przypomniałem sobie, że nie mam w domu nic do czytania. Przerzuciłem leżące na stole broszury propagandowe, zwalone w nieładzie na półkach jakieś powieści, które nie wiadomo dlaczego i po co znalazły się w biurze nasłuchu radiowego. I zatrzymałem wzrok na leżącej obok jednego z biurek stercie starych tygodników. Wyciągnąłem na chybił, trafił kilka numerów. Z jednego z nich wypadła na podłogę dużych rozmiarów wkładka. Podniosłem ją. Była to reprodukcja rzeźby z XVII wieku Innocenza da Palermo z kościoła San Damiano w Asyżu, przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa. Poczułem nieprzepartą konieczność powrotu do Asyżu. Tak, powrotu. Miała to być zdumiewająca droga powrotna ze świata rozbitych wartości do wartości stałej, absolutnej i niezniszczalnej, którą niegdyś lekkomyślnie i marnotrawnie opuściłem w okolicznościach tak odległych i tajemniczych, że ich w żaden sposób świadomości odbudować nie umiem. Mogło się to równie dobrze zdarzyć przed wiekami w nieubłaganej pamięci czasu, która tkwi w każdym człowieku, jak i przed bardzo wieloma laty, gdy niepostrzeżenie dla samego siebie przekroczyłem magiczną linię dzieciństwa. Spojrzałem na reprodukcję. Wyobrażała Chrystusa w chwilę po jego śmierci. Z pół rozchylonych warg uszedł ostatni oddech. Kolczasta korona spoczywała na jego głowie jak gniazdo uwite z cierni. Miał oczy zamknięte, ale widział. Głowa jego wprawdzie opadła bezsilnie ku prawemu ramieniu, ale na twarzy malowało się skupione zasłuchanie we wszystko, co się wokół działo. Ten martwy Chrystus żył. Pomyślałem, Bóg.
Nie tylko duchowe drogi tego wybitnego syna tarnowskiej ziemi były bardzo skomplikowane i zawiłe. W swoim życiu Roman Brandstetter poznał wiele miejsc, zawędrował w różne zakątki świata, a do swojego najpiękniejszego miasta na ziemi, nad którym rozpościerało się neapolitańskie niebo, nie powrócił. Tarnów opuścił, mając 18 lat. Wyruszył studiować filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zresztą później otrzymał tytuł doktora filozofii. Brandstetter przebywał także na stypendium w Paryżu. Po powrocie zamieszkał w Warszawie. Miał też odwiedzić Palestynę, Grecję i Turcję. Po wybuchu II wojny światowej udał się do Wilna, stamtąd dotarł do Ziemi Świętej. To była jego wymarzona podróż. Niestety, nie spełniła oczekiwań poety. Tam dowiedział się o tragicznej śmierci rodziców, którzy zginęli w komorach gazowych w Treblince. Tam także nastąpił duchowy przełom, a jego ukoronowaniem był chrzest, który przyjął w Rzymie 2 lata później. W 1948 roku zmuszony był do powrotu do Polski. Wracał niechętnie, na chwilę osiadł w Poznaniu, a później kilka lat spędził w Zakopanem, by znów w roku 1960 już na stałe powrócić do Poznania. Ale dlaczego nigdy nie wrócił do Tarnowa? Dlaczego Tarnów stał się dlań rajem nieodzyskanym? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć ksiądz dr Andrzej Turek.
Jest to o tyle dziwne, że zawsze i wszędzie głosił wielką miłość do swojej małej ojczyzny. Przedstawiał się dosyć często, że urodził się w Tarnowie, tak mówił, że to jest najpiękniejsze miasto świata co do położenia i reszty. Wydaje mi się, że tak niechętnie czy mało chętnie odwiedzał Tarnów, dlatego że tutaj ciągle żyła pamięć jego pomordowanych przodków i on się bał konfrontacji z tą przeszłością, ona ciągle była dla niego taką krwawiącą raną, a przy tym wiedział, zdawał sobie sprawę jako realista, że on idealizuje ten swój Tarnów, że ten Tarnów to jest taka Arkadia na takich przęsłach mitycznych postawiona i że nie warto i nie trzeba i nie jest wskazane, żeby konfrontować te idealne pojęcie małej ojczyzny z tym, co mógłby zastać po powrocie w normalnym, zwyczajnym życiu i wolał pielęgnować te mity w sobie, powracając do małej ojczyzny przede wszystkim na kartach swoich dzieł. Zresztą notabene dzięki temu ten Tarnów jest ciągle jakoś żywy i utrwalony geniuszem jego pióra.
Pisarz zmarł w Poznaniu w roku 1987. Przed śmiercią prosił, by do trumny włożono mu różaniec, który otrzymał od papieża Polaka, a także reprodukcję rzeźby ukrzyżowanego Chrystusa z kościoła świętego Damiana w Asyżu, z którą od słynnej nocy biblijnej nigdy się nie rozstawał. W niesamowity sposób łączą się u Romana Brandstettera drogi życiowa, duchowa i artystyczna i stanowią niezwykle spójną całość. Po pamiętnej nocy napisał m.in. czterotomową powieść Jezus z Nazaretu, pieśń o moim Chrystusie, podjął się przekładu Ewangelii, współpracował z wieloma czasopismami katolickimi, m.in. W Drodze, Przewodnikiem Katolickim, Tygodnikiem Powszechnym czy Gościem Niedzielnym. Mówi się więc czasem o Brandstetterze pisarz katolicki, ale przecież nie zapominajmy, że przez całe życie czerpał z wielu źródeł, a jego twórczość najlepiej ogarnąć spoglądając na nią w kontekście trzech wielkich tradycji kulturowych – żydowskiej, polskiej i antycznej. Sięgając do twórczości Brandstettera, warto także pamiętać o znakomitym dorobku dramatycznym. To ponad 20 utworów, z których bodaj najsłynniejszy, Powrót syna marnotrawnego, na pewno nie jest jedynym godnym polecenia.
Z nurtu dramatycznego Romana Brandstettera i jego twórczości polecałbym te, które uważane są za powstałe na kanwie antycznej. Cztery dramaty właściwie tutaj się wymienia. Śmierć na wybrzeżu Artemidy, Odys płaczący, Medea i Cisza. To są bardzo piękne utwory, to jest z takiego punktu widzenia estetyki, także i językowej, dopracowane co do formy, ale też niosące piękne przesłanie o ofierze, o tym, z czego bierze się prawdziwy pokój, jakie złonie się wojna i że dobro jest nietykalne, to znaczy żadne zło nie da mu naprawdę rady, zresztą całe zło świata, które widział i doświadczył Brandstetter, było dla niego inspiracją, aby być dobrym. Pisał w jednym ze swoich utworów: jestem, o ile jestem dobry, jestem wtedy, kiedy jestem dobry, jestem dlatego, że jestem dobry. I myślę, że to w tych dramatach, zwłaszcza w Medei, wychodzi właśnie, że dobro jest ponad wszystko i dobro jest nietykalne, tak naprawdę jest niezwyciężalne.
Mam wiele wspomnień do ofiarowania. Wiele. Wspomnienie o zabitym uśmiechu mojej matki ofiarowuję Bogu. Wspomnienie o moim domu zburzonym do fundamentów ofiarowuję mojej ziemi ojczystej. W hamburski dzień w morskim powietrzu chodzę po kawiarniach, sklepach i teatrach i przebaczam temu siwemu panu siedzącemu w kawiarni i pijącemu spokojnie kawę, przebaczam śmierć moich rodziców. Temu właścicielowi sklepu tytoniowego, który sprzedał mi fajkę, przebaczam śmierć moich przyjaciół. Temu portierowi teatralnemu, u którego kupiłem program, przebaczam ruiny mojego domu. Jeżeli jednak jesteś niewinny, przebacz mojej nieufności i mojemu smutkowi, mojemu garbowi. Siwy panie siedzący w kawiarni, właścicielu sklepu tytoniowego, portierze teatralny. Jeżeli jednak zabiłeś uśmiech mojej matki, jeżeli zamęczyłeś mojego ojca, jeżeli zastrzeliłeś mojego przyjaciela, jeżeli zburzyłeś mój dom, niech krew moich najbliższych nie spadnie na ciebie i na dzieci twoje. niech na nikogo nie spadnie. Na nikogo.
Fragmenty prozy Romana Brandstettera, a także wiersz w Hamburgu czytał Mariusz Szafosz, aktor Tarnowskiego Teatru imienia Ludwika Solskiego.